Bezpieczny port to tytuł tego rozważania, które jest oparte na Dziejach Apostolskich, rozdziale 27 i fragmencie 11 wersetów rozdziału 28. Widać? Słabiutko. Można by roletę opuścić. Jeżeli taka jest możliwość, to będzie to lepiej po prostu widoczne. O, jak fajnie. A więc Dzieje Apostolskie 27 do 28, werset 11a. Dzisiaj nie omówimy całego tego fragmentu, bo tam się dzieje tyle, że podzielimy ten fragment na dwie części. Dzisiaj omówimy zasadniczą część, a jak Bóg pozwoli, po świętach już dokończymy rozważanie tego fragmentu. Ostatnie dwa rozważania z Dziejów Apostolskich poświęciliśmy obronie apostoła Pawła. Tak? Został oskarżony, pomówiony, aresztowany. No i dwa ostatnie rozważania z Księgi Dziejów Apostolskich to była obrona apostoła Pawła. No właściwie skupiliśmy się na tym, komu apostoł Paweł i co takiego mówił. I wiemy z tego, co mówiliśmy, że ta obrona była podzielona jakby na dwa etapy. Pierwsze miało miejsce w Jerozolimie na samym początku, ale z powodów bezpieczeństwa Paweł został przewieziony do Cezarei, siedziby namiestnika rzymskiego, i tam ta obrona była kontynuowana. Jeżeli pamiętamy albo czytaliśmy ten fragment, apostoł Paweł w pewnym momencie, widząc, w jakim kierunku to wszystko idzie, wypowiedział następujące słowa: przed sądem cesarskim stoję, przed nim też powinienem być sądzony. Odwołuję się do cesarza. I wówczas w odpowiedzi na te słowa namiestnik rzymski powiedział: odwołaj się do cesarza pójdziesz. I właśnie apostoł Paweł dzisiaj, ten fragment, który rozważamy, wyrusza jako więzień z innymi więźniami w eskorcie rzymskiego oddziału pod dowództwem setnika Juliusza w drogę. Dokąd? Do Rzymu. Wiemy, że apostołowi Pawłowi towarzyszyli Łukasz, autor Dziejów Apostolskich, oraz Arystarch z Tesaloniki. Oni nie są więźniami, oni towarzyszą apostołowi Pawłowi, dzielą z nim jego los. I to jest też tak piękny przykład takiej braterskiej miłości i troski, tak? Kiedy ktoś przechodzi w swoim życiu trudne etapy, a inni, bliscy, przyjaciele, bracia, siostry towarzyszą nam w tej podróży w modlitwie i w praktycznej trosce. Jest druga połowa sierpnia 60 roku. Gdzieś stawiamy sobie tutaj odnośnik, kiedy to się dzieje, bo to pozwala nam, wiecie, w taki niesamowity sposób patrzeć na tę perspektywę, pełną perspektywę Dziejów Apostolskich. Pewne rzeczy Bóg czyni na przestrzeni lat, a my jesteśmy przyzwyczajeni, może jutro, może pojutrze. A tutaj bardzo wyraźnie widać, że Bóg działa na przestrzeni lat, realizuje swój plan krok po kroku. My możemy zapomnieć nawet, stracić ten plan z oczu, ale Bóg podąża wyznaczonym przez siebie kierunku. Podróż miała się odbyć drogą morską i w tym miejscu powinniśmy nadmienić, że w tamtych czasach po morzu podróżowano do końca września. Październik uważano już za skrajnie niebezpieczny dla podróży, a listopad w ogóle nie pływano wtedy, czyli cały ruch zamierał, ponieważ było to absolutnie skrajnie niebezpieczne. Najczęściej standardowa podróż do Rzymu przebiegała w taki dziwny sposób, jak jesteśmy sobie w stanie wyobrazić. No może nie wyobrażajmy sobie, tylko poszukamy mapę. A więc jeżeli sobie wyobrazimy Cezareę na wysokości Jerozolimy, tak? Zobaczymy, czy można tutaj. Chyba nie można jednak. Nie, można. O, bardzo proszę. Szybko się uczę. Cezarea jest tutaj. To zazwyczaj podróżowano w ten sposób, że płynięto do Aleksandrii po to, aby popłynąć potem na północ i stamtąd już do Rzymu. A więc z Cezarei statek płynął do Aleksandrii, stamtąd właśnie pokazywałem przez Mirę taki port przeładunkowy do Rzymu. Tyle, że tym razem w porcie stał jeden statek i ten akurat płynął gdzie indziej. a więc płyną wzdłuż wybrzeża Azji Mniejszej. No i oczywiście setnik wziął więźniów razem z żołnierzami, wsadził na ten statek i popłynęli po prostu tym, co było. Okazją, jaka akurat się nadarzyła. I oczywiście czytamy w tym fragmencie, że minęli Sydom, to był port, do którego zazwyczaj wpływały małe statki, małe jednostki, ponieważ Tyr był większym portem. I potem czytamy dalej, że minęli Cypr i dotarli do Miry. I jest to taki port, gdzie również z Aleksandrii wszystkie statki, które płynęły do Rzymu, tam również robiły przystanek. I tam Juliusz przesadził więźniów na dużo większą jednostkę aleksandryjską. Egipt był wówczas spichlerzem Rzymu i po prostu tą trasą wożono pszenicę, tak? A więc z Aleksandrii do Miry, z Miry do Rzymu. I Juliusz bierze tą całą ekipę, przesadza tym razem na taką dużą jednostkę. Spokojny, ponieważ to byli doświadczeni marynarze, najlepsi zawodowcy. Wsiadają na ten pokład zupełnie spokojni już, że po pewnym czasie uda im się dotrzeć na Półwysep Apeniński. I właśnie czytamy fragment 27 rozdział, wersety od 7 do 12. Otwórzmy Biblię. 27 rozdział, wersety od 7 do 12. Przez wiele dni płynęliśmy wolno. Dotarliśmy z trudem na wysokość Knidos, ponieważ jednak wiatr nie pozwalał nam posuwać się naprzód. Popłynęliśmy, począwszy od Salmonu pod osłoną Krety, a posuwając się z trudem wzdłuż niej, dobiliśmy do pewnego miejsca, które zwano Piękne Przystanie w pobliżu miasta Lasea. A że stracono wiele czasu i żegluga była już niebezpieczna, bo i okres postu już przeminął, ostrzegał ich Paweł, mówiąc: mężowie, przewiduję, że dalsza żegluga będzie związana z niebezpieczeństwem, z wielką szkodą, nie tylko dla towaru i statku, ale i dla naszego życia. Lecz setnik zważał raczej na sternika i właściciela statku niż na to, co Paweł mówił, ponieważ zaś przystań nie nadawała się do przezimowania, większość uradziła wyruszyć stąd w drogę i dostać się jakoś do Feniksu, przystani na Krecie, otwartej na południowo-zachodnią i północno-zachodnią stronę, i tam przezimować. I w tym krótkim fragmencie widzimy, że po prostu ta podróż co? Nie szła. Z trudem. Pod górę. Pod wiatr. Po prostu ewidentnie od pewnego momentu wszystko szło w niewłaściwym kierunku i nie tak, jak oczekiwali. Ówczesne statki, nawet te wielkie, aleksandryjskie, pływające spichlerze, były ciężkie w manewrowaniu. To były, wiecie, takie statki, że jak już ruszył przed siebie, to skręcał bardzo ospale, bardzo powoli i najlepiej było, kiedy morze było spokojne, aby płynąć i dotrzeć do celu. Posiadały jeden żagiel i on był tak zbudowany, że można było płynąć tylko z wiatrem. Nie potrafili pływać inaczej. Co więcej, tak był zbudowany, że jeżeli zmagał się wiatr, to ten żagiel działał jak taka prawdziwa ściana, potrafił na przykład złamać maszt albo w ogóle rozbić cały okręt. Po prostu bardzo liczono się z warunkami podróży, ponieważ zwyczajnie w świecie statek mógł się rozbić od nadmiernego wiatru i od zbyt dużych fal. Jeżeli napotkał właśnie takie złe warunki atmosferyczne, to jedynym sposobem, jaki znali żeglarze, było po prostu puścić go swobodnie, opuszczając ten żagiel, żeby po prostu fale go niosły gdziekolwiek, a nóż uda się po prostu przeżyć. Tak? Dlatego też podróżowano, jeżeli były złe warunki, wzdłuż linii brzegowej, chroniąc się po prostu przed złymi warunkami atmosferycznymi. W tych nieprzychylnych warunkach czytamy, że w pewnym momencie docierają do takiego momentu, już ta podróż trwa ponad półtorej miesiąca, co jest bardzo ważne. Czytamy o tym, że przeminął okres postu, czyli mamy początek października, więc co? Nie pływamy już, albo wpływamy, jak tylko musimy. I oczywiście domyślamy się, że w tym właśnie miejscu, które tutaj przeczytaliśmy, ekipa decydująca, czyli sternik, właściciel, setnik, no i jak widzimy, o dziwo, również Paweł ma tu coś do powiedzenia, podejmują decyzję, co robić. Podejmują decyzję, co robić. Zapewne każdy z nas inaczej podejmuje decyzję, ale jestem przekonany, że jedno nas łączy. Zanim podejmiemy decyzję, jeszcze też pytamy Boga, jaka jest Jego wola. I wiecie dobrze z doświadczenia, że to trochę zajmuje czas. Kiedy modlimy się, pytamy: Panie, a co Ty o tym sądzisz? Myślę, że to byłoby najlepsze, ale jaka jest Twoja wola? Człowiek wierzący ma tę przewagę nad innymi, że poza zdrowym rozsądkiem może dodatkowo liczyć na Boże prowadzenie. I życie nas uczy, że to jest kluczowe w całym naszym życiu. Kiedy cofniemy się do tyłu, to widzimy, że jedną rzeczą to była analiza sytuacji, zdrowy rozsądek, ale ile tak naprawdę zależało od Bożego kierunku i od Bożego prowadzenia. Zwróćmy uwagę, że jedynie Paweł mocno zaoponował. I te słowa, które tam wypowiada, są naprawdę mocno brzmiące. Mężowie, przewiduje, że dalsza żegluga będzie związana z niebezpieczeństwem i z wielką szkodą, nie tylko dla towaru i statku, ale i dla naszego życia. No wiecie, Paweł nie był wcale żeglarzem. On owszem podróżował, ale nie miał takiego doświadczenia jak ten sternik i jak ten właściciel statku. Ale to słowo przewiduje, ono zawiera w sobie coś więcej niż analizę sytuacji. Panowie, ja się modliłem i mam takie bardzo mocno wewnętrzne świadectwo. Myślę, że wiecie, o czym mówię. Abyśmy tego nie robili, abyśmy nie wyruszali w dalszą podróż. I w tej historii dowiadujemy się, że oni dotarli do takiego miejsca, nazywało się to Piękne Przystanie, a więc malownicze, piękne miejsce na Krecie, w którym mogli się zatrzymać, bo tam dotarli bezpiecznie. Ale wszyscy uznali, to nie jest miejsce na przezimowanie. To nie jest miejsce dobre dla tak dużego statku, którym my płyniemy. Poszukajmy lepszego miejsca. Bóg powiedział Pawłowi: Pawle, to jest dobre miejsce. Zostańcie tutaj. A ludzie powiedzieli: to nie jest dobre miejsce. Dobre miejsce jest niedaleko w lewo. Tak? Niedaleko w lewo. I chciałbym, żebyśmy patrzyli na mapę, ponieważ to bardzo wyraźnie widać tutaj. Zobaczcie, dotarli tutaj, tak? Na Kretę. A to najlepsze miejsce było dosłownie tutaj. No tak bliziutko. Nic się nie stanie. I słuchajcie, postanowili wyruszyć w dalszą drogę. W Rzymian apostoł Paweł powiedział takie krótkie zdanie. Myślę, że to jest też świadectwo nasze, nas wszystkich, którzy trochę żyjemy z Bogiem. Ci, których Duch Boży prowadzi, a ci są dziećmi Bożymi. Po pierwsze, ten werset stwierdza, że Duch Boży naprawdę nas prowadzi. To znaczy, że zna kierunek i chce nas doprowadzić do miejsca. Również w tych słowach jest powiedziane, że do nas należy wybór. I ci, którzy pozwalają się prowadzić Duchowi Bożemu, to są dzieci Boże. To oznacza, że nawet jako wierzący może zignorować Boży głos, Boże ostrzeżenie, kierunek wskazany przez Boga i pójść w inną stronę. I co wtedy się stanie? A właśnie ta historia jest świetnym przykładem tego, co dzieje się w takiej sytuacji. Człowiekowi tylko zdaje się, że wie i że jest w stanie. Bóg widzi, jak jest naprawdę. Bóg ostrzegał, że dalsza podróż będzie związana z niebezpieczeństwem i wielką szkodą. Ludzie w swojej pysze uznali, że dadzą radę, że uda im się. I czytamy kolejny fragment. Rozdział 27, wersety od 13 do 20. Gdy więc powiał wiatr z południa, sądząc, że zamiar doprowadzał do skutku, podnieśli kotwicę i płynęli wzdłuż wybrzeży Krety. Lecz wkrótce zerwał się od strony lądu huraganowy wicher, zwany Eurakylon. Gdy zaś okręt został porwany i nie mógł sprostać wichrowi, puściliśmy go z wiatrem i pozwoliliśmy się unosić. Pędząc pod osłoną wysepki zwanej Klauda, zdołaliśmy z trudem zabezpieczyć łódź ratunkową, a gdy ją wciągnęli na pokład, zabrali się do opasania statku linami, potem w obawie, żeby nie wpaść na mielizny Syrty, zrzucili pływającą kotwicę i tak ich niosło. Nazajutrz, gdy na nas gwałtownie napierała burza, zaczęto wyrzucać ładunek, a dnia trzeciego wyrzucili własnymi rękami osprzęt statku. Gdy zaś przez wiele dni nie ukazało się ani słońce, ani gwiazdy, a burza szalała z nie mniejszą siłą, wszelka nadzieja ocalenia zaczęła w końcu znikać. Kiedy zerwał się Eurakylon i stracili panowanie nad okrętem, wiedzieli, że popełnili błąd. I to się stało wkrótce, jak tylko wyruszyli. I ten obraz, który tutaj widzimy, to po prostu statek niosło gdziekolwiek, a oni na tym statku. I zobaczcie, że to, co się działo, opisuje Łukasz w ostatnim zdaniu. I tam po prostu było tragicznie. On pisze, wszelka nadzieja ocalenia zaczęła w końcu znikać. Bóg mówi jedno, człowiek robi drugie. Bóg wskazuje kierunek, człowiek obiera inny. Człowiek wyrusza i bardzo szybko traci panowanie nad sytuacją. Okręt został porwany, nie mógł sprostać wichrowi. Puściliśmy go z wiatrem i pozwoliliśmy się unosić, pędząc pod osłoną wysepki. A po prostu sobie wyobrażam, jak ktoś tam stał na brzegu i widział ten okręt, to był naprawdę tragiczny widok. Naprawdę tragiczny widok. Na dodatek, wtedy pływano tylko w oparciu o słońce i o gwiazdy. Wszystko zniknęło. Słońca nie było widać z powodu chmur i tej całej zawiruchy, a nie było też widać gwiazd w nocy. Oni po prostu nawet nie wiedzieli, dokąd płyną. Ale wszystko im mówiło, że płyną w jednym kierunku. O tutaj. A to było północne wybrzeże Afryki, tutaj wspomniane z nazwy, które było cmentarzyskiem statków, bo właśnie nie jeden statek przez ignorancję, arogancję właściciela czy po prostu sternika rozbił się na tamtych mieliznach. I oni po prostu szykowali się na jedno. Za chwilę podzielą los, przez tą głupią decyzję podzielą los wielu innych okrętów. W tej sytuacji bardzo wyraźnie widać, jaka jest różnica w myśleniu człowieka wierzącego, a jaka jest różnica w myśleniu człowieka niewierzącego. Zobaczcie, co Paweł mówi. Pomimo obecnego położenia wzywam was, abyście byli dobrej myśli. Pomimo obecnego położenia wzywam was, abyście byli dobrej myśli. Pawle, jak to? Wyrzuciliśmy wszystko, słońca nie widać, gwiazd nie widać, statek niesie gdziekolwiek i ty mówisz, bądźcie dobrej myśli. Ale to jest właśnie różnica pomiędzy człowiekiem wierzącym i niewierzącym, bo w Bogu zawsze mamy nadzieję. Zobaczcie, również ten fragment pokazuje, że Bóg naprawia ludzki błąd. Nie wszystko da się już uratować. Statku już nie uratują. Nie uratują pszenicy, nie uratują sprzętu. Ale Bóg powiedział, nikt z was nie zginie. Wszyscy tę tragedię przeżyjecie. Skąd Paweł to wie? Bo kiedy inni poddają się bez nadziei, kiedy inni są przepełnieni lękiem i poddają się, ten lęk ich coraz bardziej ogarnia, Paweł co robi? Paweł się modli, bo mówi, w nocy, kiedy się modliłem, miałem widzenie anioła Pana. Tak? Który powiedział mi, nie bój się, Pawle, przed cesarzem stanąć musisz i oto darował ci Bóg wszystkich, którzy płyną z tobą, przeto bądźcie dobrej myśli, mężowie, ufam bowiem Bogu, że tak będzie. To jest ta jedna współrzędna, której nie mają ludzie niewierzący. Mają doświadczenie, mają wiedzę, ale nie mają Boga. A tak naprawdę to jest najważniejsza współrzędna, najważniejsza osoba we wszechświecie. Pogoda nie zmieniła się. Statek i ludzie na nim niesieni byli przez wicher i fale. Byli długo bez posiłku, byli wycieńczeni i bez nadziei. I wtedy Paweł mówi, pomimo obecnego położenia wzywam was, abyście byli dobrej myśli. Słuchajcie, Paweł ma widzenie, anioł przychodzi i co mu mówi? Pawle, pomimo waszych błędów, pomimo ludzkiego błędu, ja realizuję swój plan. Czy to jest dobra wiadomość? Pomimo błędów człowieka, Bóg realizuje swój plan. I Bóg mówi, w Rzymie przed cesarzem stanąć musisz. I więcej, z tego powodu wszyscy, którzy podróżują z Pawłem, również będą ocaleni. Słuchajcie, te słowa podniosły ludzi na duchu do tego stopnia, że nawet spożyli posiłek. I czytamy w kolejnych słowach, gdy nas unosiło po Adriatyku jeszcze 14 noc, około północy, zdawało się żeglarzom, że się ku nim zbliża jakiś ląd. Spuścili wtedy sondę i stwierdzili, że głębokość wynosi 20 sążni, a popłynąwszy nieco dalej i znowu zmierzywszy, stwierdzili 15 sążni, bojąc się przeto, aby czasem nie wpadli na miejsce skaliste, zarzucili z tylnego pokładu 4 kotwice i z upragnieniem oczekiwali nastania dnia. A gdy żeglarze próbowali uciec ze statku i pod pozorem, że chcą z przodu statku zrzucić kotwicę, spuścili w morze łódź ratunkową, rzekł Paweł setnikowi żołnierzom, jeżeli ci nie pozostaną na statku, nie możecie być uratowani. Wtedy żołnierze odcięli linę od łodzi ratunkowej i pozwolili, że spadła. I słuchajcie, bardzo szybko po tym, jak apostoł Paweł miał to widzenie i powiedział ludziom, że nie zginiemy, chociaż statku się nie da uratować, zdawało im się, że zbliża się ląd. Chwała Bogu, tak? Ale zobaczcie, jak wygląda ludzka wiara. Ona przypomina sinusoidę. Dostajemy dobrą informację, cieszymy się, ale potem przychodzi zwątpienie. I widzimy to na przykładzie tych marynarzy. Niby mieli spuścić kotwicę, tak naprawdę o co chodziło? Spuśćmy łódź, ratujmy się i uciekajmy. Apostoł Paweł powiedział to setnikowi. Setnik odciął liny, łódź odpadła od statku, popłynęła z falami, nie było już ratunku. Jest to piękny obraz tego, że kiedy pytamy Boga o wolę, nie powinniśmy zostawiać sobie furtki, ani takiej, wiecie, szalupy. Gdyby coś, to ja sobie nią odpłynę. Dlatego, że wiara polega na tym, że jeżeli obieramy Boży kierunek, który Bóg wskazał, powinniśmy tym kierunkiem wiernie potem podążać. I tak naprawdę to, co zrobił apostoł Paweł, to można powiedzieć, ocalił tych ludzi i ocalił statek. Czemu? Ponieważ ci marynarze byli potrzebni na pokładzie, aby do ostatniej chwili, o ile można, prowadzić ten statek tak, jak się tylko dało. I żeby wszyscy po prostu byli uratowani. Czy coś wam to przypomina? Ile razy dostajemy od Boga kierunek? Mówimy, wiem, co zrobię, chwała Bogu. Mam mocne przekonanie w sercu, taką prawie pewność. Ale potem przychodzi, wiecie, analizowanie sytuacji. No i oczywiście wychodzi, że sytuacja jest naprawdę ciężka, beznadziejna. Może lepiej zostawić sobie furtkę. I słuchajcie, co się dzieje, kiedy pozostawiamy sobie takie furtki? Tak naprawdę tylko pogarszamy sytuację. Jeżeli wchodzisz na drogę wiary, nie powinieneś po prostu pozostawiać sobie furtek. Nie zabieraj szalupy. Obrawszy kierunek wskazany przez Boga, po prostu podążaj w tym kierunku. Bóg nie zawiedzie. W tym momencie powinniśmy przerwać, ale chciałbym wam pokazać tylko, jak ich niosło, jak ich wicher niósł. Słuchajcie, stąd wicher ich niósł tu. I wiecie, dokąd trafili? Nie mając słońca, nie mając gwiazd, niesieni przez żywioł, poza kontrolą, w malutką Maltę. To jest absolutnie niemożliwe po ludzku. Dotarli do Malty i tam przezimowali. O tym powiemy następnym razem. Ale to olbrzymie morze i ta mała Malta i oni, którzy wpadają na tą wyspę, pokazuje, Bóg realizuje swój plan. Nawet kiedy przeciwko są żywioły, fale i straciliśmy panowanie nad okrętem. Mnie to porusza. Prawdopodobieństwo trafienia na tym morzu, na taką niewielką wyspę. Tak potrafi zrobić tylko najlepszy sternik, a którym jest Jezus Chrystus. Dobry port. Zaczęliśmy dzisiejsze rozważanie od tego tytułu. Wiecie, Bóg czasami wskazuje nam rozwiązanie. I czasami wydaje się takie nieatrakcyjne, tak jakieś nieadekwatne, takie do poprawienia, takie... Ale to jest naprawdę dobry port. Nawet jeżeli nam wydaje się inaczej. Jeżeli Bóg wskazuje nam kierunek, po prostu bądźmy mądrzy, by pójść w kierunku wskazanym przez Boga. Trzy takie zastosowania dzisiejszego kazania. Warto jest mieć szeroką wiedzę i doświadczenie, ale też modlić się o Boże prowadzenie i polegać na Bogu. Po drugie, jeżeli Bóg daje ci mocne przekonanie co do kierunku, nie lekceważ tego, nie poprawiaj tego kierunku, ale po prostu udaj się w tą stronę, nie zabierając ze sobą szalupy. Po trzecie, pomimo ludzkich błędów, Bóg realizuje swój plan. Ba, nawet czasami jest tak, że kiedy popełnisz błąd, Bóg potrafi naprawić ten błąd, może nie wszystko będzie uratowane i mimo wszystko doprowadzić cię do celu. Warto jest zaufać Bogu. Nie wiem, w jakim miejscu dzisiaj jesteśmy. Myślę, że bardzo często podejmujemy ważne decyzje. Przynajmniej parę razy w życiu kluczowe, takie strategiczne dla naszego życia, ale bardzo często podejmujemy ważne decyzje dla przyszłego tygodnia, czasami dla miesiąca. Biblia uczy nas, nie bądźmy ignorantami. Poszerzajmy swoją wiedzę. Posługujmy się rozumem. Ale też módlmy się i oczekujmy na Boże prowadzenie. Bóg wszystko dobrze uczyni, bo Bóg zna kierunek i zna bezpieczny port. Amen.